Panie i panowie, dzień dobry. Dzień dobry bardzo, jak mawia Wojciech Hoffman, przyjaciel Radia Wnet na naszej trasie. Dzisiaj Gorzów Wielkopolski teraz, kiedyś Landberg, z pięknej willi Lejmana, o której zaraz będziemy rozmawiać. Dzisiaj 33 dzień podróży, wracamy do źródeł z Radiem Wnet. 15 dzień sierpnia roku pańskiego 2018, święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i święto Wojska Polskiego. Przy konsolecie jak zwykle on, Karol Smyk, przy zestawie komputerów, aparatów fotograficznych i kamer Konrad Tomaszewski. Ja nazywam się Tomasz Wybranowski, a mój pierwszy gość, chociaż nie pierwszy gość, bo ten gość będzie się przewijał. Dzisiaj pan Sławomir Szenwald, dyrektor, i tutaj pauza, bo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta, mojego mistrza. Panie dyrektorze, witam serdecznie, dziękuję za czas i gościnę.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Gości nas pan fantastycznie, natomiast powiem szczerze, zanim o Gorzowie, to wracamy do tej niezwykłej poezji. Ja zawsze mawiam, na co często i gęsto obrażają się i filologowie polscy, i krytycy literatury, kiedy mawiam, że dwa noble poetyckie Miłosza i Szymborskiej oddałbym za nobla dla Zbigniewa Herberta.
A ja to jak najzupełniej rozumiem, oczywiście. Są też takie, wielbiciele jego poezji do tego stopnia właśnie, że uważają, że ten Nobel to jednak należałby się może Herbertowi. Ale zresztą ani Szymborska nie była, nie jakby obnosiła się z tym wobec Herberta, ani też Herbert nie zazdrościł, przynajmniej oficjalnie, pani Wisławie Szymborskiej, że tego Nobla otrzymała.
Ciut gorzej było z Miłoszem, ponieważ napisał takie dwa wiersze, mało znane, ale jednak gdzieś tam ta zadra była, bo przecież na początku lat 80. Mówiło się głośno, że właśnie Zbigniew Herbert, bo raport z oblężonego miasta i tak dalej, i tak dalej, jednak stało się inaczej.
No tak, no jeśli chodzi z kolei o relacje Herbert i Czesław Miłosz, no one są troszeczkę różnie, do tego się podchodzi. Badacze badają, będziemy gościć niebawem pana Franaszka, który napisał monumentalne dzieło na temat właśnie życia i twórczości Zbigniewa Herberta i pewnie będziemy mogli też o to zapytać, bo troszeczkę czasami jest to też nadinterpretacja tego konfliktu być może, znaczy nawet już właśnie nazwałem konfliktem, tak się to określa, tak. Ale może to nie był konflikt, może to była taka tylko dyskusja dwóch wielkich poetów, którzy czasami się też ostro spierali między sobą.
Spory metodologiczne. To wyrażenie też się przewija w kilku wierszach mistrza Zbigniewa Herberta. Gościmy w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim imienia Zbigniewa Herberta. Pan Sławomir Szenwald jest naszym gościem. Za chwileczkę połączymy się i będzie taki trójgłos, bo również i pan Zbigniew Rudziński, prezes Gorzowskiego Zarządu PTTK, dołączy do naszego grona. Ale jeszcze jedno pytanie. Panie dyrektorze, panie Sławomirze, jeżeli ktoś z zewnątrz pyta pana o Gorzów i takie trzy dominanty, trzy pierwsze ważne idee albo słowa klucze, to co pan mawia z reguły?
Ja jednak wrócę do słowa, które może tu już troszeczkę się wytarło, ale przystań, ponieważ nawiążę tutaj do Zdzisława Morawskiego z kolei, wielki też poeta w ogóle, na skalę kraju, ale właśnie twórczość jego też związana jest tutaj z Gorzowem. Bardzo wiele wierszy, utworów poświęcił Gorzowowi i on właśnie jeden z swoich wierszy zatytułował wprost Przystań w Gorzowie. No jesteśmy nad rzeką, nad Wardą. Wszyscy tutaj w pewnym okresie czasu i historii XX wieku przybyliśmy. Pierwsi Gorzowianie przybyli tutaj po roku 1945. Ja na przykład przyjechałem w roku 1990 do Gorzowa, no i czuję się już gorzowianinem, bo tu mieszkam ponad 20 lat.
A skąd pan dyrektor przybył?
Ja przyjechałem z Grudziądza, czyli powiedzmy po Jeziorze Gdańskie, ziemia tak już północna.
Niezbyt daleko. Choć
daleko, bo jednak 300 kilometrów w Polsce 20 lat temu to było dosyć daleko. Ja jechałem około 6 godzin, w tej chwili jadę już. Rzeczywiście te drogi się skróciły, ponieważ są lepsze.
Gdybym pomyślał sobie o moim mateczniku, hajmacie, jak tutaj się mówi, o tych małych ojczyznach i Wożuczyn Tomaszów Lubelski na Kresach Zamojskich, no to miałbym ile do przejechania?
Z 800 kilometrów. Chyba tak, 700, na pewno powyżej 700.
No
tak,
właśnie. Tak. Panie i panowie, pan dyrektor Sławomir Szenwald, moim państwa gościem, ale teraz z nami jest również kolejny gość zapowiadany już wczoraj, pan Zbigniew Rudziński, prezes zarządu gorzowskiego PTTK. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Witamy najserdeczniej. No właśnie, Gorzów Wielkopolski, przepiękne miasto, które nas zachwyca, które mi gdzieś tam przypomina troszeczkę te stare uliczki lubelskie, ale gdzieś tam te ostępy wrocławskie bardzo. 761 lat temu to wszystko się wedle kronik, wedle przewodników zaczęło, ale właśnie najpierw musimy spenetrować nazwę Landberg.
Powiem tak, no Landberg to jest po prostu taka kalka przeniesiona prawdopodobnie z obszarów, z których dotarli pierwsi osadnicy, którzy stworzyli miasto, bo niestety to trzeba powiedzieć, historycznie rzecz biorąc nie da się temu zaprzeczyć, że miasto zostało założone przez ludność niemiecką. Co prawda jest to dosyć wyjątkowa rzecz, dlatego że odbyło się to w pokojowych warunkach. Zwykle na różnie w historii pomiędzy Niemcami a Polakami bywało, ale tutaj ziemie te dostały się w ręce niemieckie drogą bardzo pokojową, wręcz powiedzieć jako posag, dosłownie rzecz biorąc, jednej z księżniczek piastowskich w XIII wieku. No, potem były różne losy i różne sytuacje. Nie zawsze było tak przyjaźnie i radośnie jak wesele książęcej pary, ale no, Landsberg to jest po prostu przeniesienie prawdopodobnie nazwy z Landsberga znajdującego się na terenach Brandenburgii i dzisiaj po prostu do tego właśnie wątku można się przechylić jako najbardziej prawdopodobne.
No właśnie, Gorzów, Landsberg, jak mówimy, miasto wielu ogrodów i parków, to zachwyca. I chyba trochę taki szczególny jest również układ architektoniczny tego miasta. Może kilka słów na ten temat. No ja rozkochany w tej Padwie Północy, czyli w Zamościu, gdzieś tutaj te niektóre elementy odnajduję z tego starego Zamościa przy ratuszu, przy tych pierzejach i rynkach.
To znaczy się, u nas jest troszeczkę inaczej, dlatego że przy samym założeniu miasto nie mogło się rozwijać, dlatego że było ograniczone warunkami terenowymi. Powstało właściwie na takiej niewielkiej niemalże wyspie oblewanej przez wody Warty i małej rzeczki Chłodawki. To spowodowało, że łatwo było się tam bronić przed jakimś najazdem, jakąś wojną i tak dalej, bo obszar był w sposób naturalny troszkę zabezpieczony. Trzeba powiedzieć, że przez długie stulecia, właściwie przez większość istnienia miasta, miasto znajdowało się na tej wyspie otoczone murami. Dzięki temu oczywiście było obronne, ale na zewnątrz po prostu trudno było się rozwijać. Dopiero po wyburzeniu murów miasto się dynamicznie zaczęło rozwijać i to w taki sposób chyba bardziej szczęśliwy, dlatego że w końcu XIX wieku, kiedy to najpiękniejszy ze stylów architektonicznych, secesja, pojawił się w Europie, to można było to tak zwane nowe miasto rozbudować w tym właśnie stylu. No, wszyscy wiemy, że jest to chyba najciekawszy styl, najkrótszy styl architektoniczny, jaki zaistniał, stworzony w historii, ale najpiękniejszy, bo tam wszystko miało być piękne, od fasady, od elewacji po drobne elementy, balkony, klamki, wszystko miało być użyteczne, ale też piękne. I tak rzeczywiście się stało. Niestety duża część tego bogactwa w naszym mieście została zniszczona w czasie II wojny światowej i to wcale nie przez działania wojenne, ale przez Armię Czerwoną, która wkraczając w nocy do miasta bała się Niemców z panzerfaustami, snajperów i po prostu przejeżdżając przez miasto, paliła wszystko, co napotkała na swojej drodze.
No właśnie, porozmawiajmy.
Ale mamy te parki, którymi możemy się pochwalić. Jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, może nawet w Europie, gdzie na jednego naszego statystycznego mieszkańca przypada 14 metrów kwadratowych zieleni. Także na pewno nas to wyróżnia i to są parki naprawdę bardzo ciekawie zaprojektowane. Można powiedzieć, że czasami po mistrzowsku. Bo dzisiaj, mimo że upływają przecież już nie dziesiątki, a stulecia, te parki, które powstały już w połowie XIX wieku, są nadal bardzo piękne, bardzo ciekawe, są ulubionym miejscem spacerowym mieszkańców naszego miasta. No i tak naprawdę najważniejsze jest to, że kiedy inni w miastach, żeby do parku dojechać, muszą wsiąść samochód, autobus albo tramwaj, my to po prostu zwykle możemy wyjść z domu i w ciągu 5-10 minut dotrzeć do pierwszego z brzegu najbliżej nas położonego parku.
No właśnie, stąd te moje konotacje i z murami obronnymi starej Starówki Zamońskiej, z rzekami oblewającymi stare bastiony, jak również właśnie z tym dostępem do zieleni. Ale właśnie, rozmawiam z panem Zbigniewem Rudzińskim, prezesem zarządu gorzowskiego PTTQ oraz z panem Sławomirem Szenwaldem. Taki teraz trójgłos, bo chyba musimy zwrócić uwagę właśnie na ten rok 1945 i to, co związało się z tym starem, które odeszło, i to, co było przez chwilę przejściowe, i to, co stało się nowe. Powiem szczerze, panowie, że od deski do deski dwukrotnie przeczytałem niezwykłą pracę, niezwykłe właśnie pracę, klisze wspomnień Gorzów w mojej pamięci, i powiem szczerze, przejmujące, rozdzierające serce i zastanawiające, że gdyby cokolwiek innego się zmieniło na mapie czasów i polityki, być może coś podobnego musiałbym ja napisać. I zastanawiam się, co bym czuł w tamtych chwilach. Przejmujące. Miasto rozdarte. Tak określam. To jest dobre określenie, panie dyrektorze?
No może miasto rozdarte dzisiaj już nie, ale rzeczywiście ten rok 1945 to jest taka cezura. No wiadomo, że stała się tutaj rzecz taka dla miasta, no nawet sam też nie wiem, jak właśnie określić, tak jak tutaj pan powiedział, takie, to jesteśmy wobec takich pewnych tutaj wydarzeń, które nawet trudno jest nazwać, no ale kiedy jedni mieszkańcy muszą miasto opuścić i przyjeżdżają zupełnie nowi, zupełnie inną historią, z innym językiem, no to można powiedzieć, że w zasadzie czy to miasto przestaje istnieć i powstaje nowe, czy jednak te mury, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy, te budynki zostają, a przyjeżdżają nowi mieszkańcy z nową historią. Czy mówimy tutaj tylko o wymianie ludności, czy mówimy o nowej historii? I to był taki dosyć długi czas problem w Gorzowie, ponieważ o historii tej niemieckiej no, nie mówiło się z powodów pewnych ideologicznych do roku 1990. Raczej ta historia, powiedzmy, że cały czas była ta narracja ziemie odzyskane, wróciliśmy na swoje pradawne ziemie i tak dalej. Natomiast od przemian polityczno-społecznych wreszcie można było troszeczkę sięgnąć szczerze do tej historii. I też znalazło się wielu regionalistów, którzy zaczęli czasami też na własną rękę i może też wbrew temu właśnie ogólnemu trendowi, bo jednak cały czas żyliśmy jeszcze w takim może micie, że takim prostym zresztą, on tak upraszcza historię i może to ludzie przyjmowali nawet bardzo chętnie, no bo lubimy czasami proste odpowiedzi, prawda? Wróciliśmy na ziemie piastowskie. No, w pewnym sensie może i tak, w krótkim okresie czasu historii było tutaj panowanie polskie, ale to był krótki okres. Natomiast musieliśmy się zmierzyć z całą tą niemiecką spuścizną, historią, i od roku 90 powoli historycy zaczęli nawiązywać też kontakty również z byłymi mieszkańcami, co było ewenementem Landsberga. Wielu z nas, nie tylko nasze pokolenie, panie redaktorze, ale też i oczywiście nasi ojcowie noszą pewną taką zadrę w sercu, jeśli chodzi o wydarzenia przed 45. I ta rozmowa, te dyskusje, te kontakty były bardzo trudne, ale przetarliśmy szlaki. Jak pan zresztą widzi, znajdujemy się w tej chwili w pokoju, w którym przebywał dawny właściciel fabryki, w willi, która sobie już liczy ponad 110 lat. I dzisiaj potomkowie tegoż właśnie tutaj właściciela tej kamienicy, tej willi, przepraszam, bo to kamienica to jest naprawdę za mało, tej willi przyjeżdżają do nas. Mamy z nimi kontakty i myślę, że to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść i dalej rozwijać. Dalej nasza biblioteka ma jako swoje zadanie właśnie badanie historii tego regionu. Gdzie my jesteśmy, skąd przyszliśmy, to może już sobie wyjaśniliśmy, ale cały czas dyskusja, gdzie jesteśmy? Jest to taki region, który był cały czas na granicy. Nie tylko chodzi o ziemie polskie czy ziemie brandenburskie, ale też i geograficznie, bo tak może wybiegnę już. Ani to Wielkopolska, ani to ziemia Lubuska historyczna, bo byliśmy też na obrzeżach, musieliśmy znowu znaleźć swoje źródło. Tym źródłem jest...
Ani to Brandenburg, ani tak, Milsko i Łużyce.
Tak, ani Pomorze, prawda? Nowa Marchia.
Tak.
Nowa Marchia. To jest taka prowincja, która tutaj... jesteśmy w centrum historycznej Nowej Marchii. I to też był z kolei pewien taki, nawet powiem może szok dla historyków, czy niektórych, kiedy trzeba było powiedzieć, że właśnie jest to ta prowincja. Ona zawsze była historycznie, ta ziemia, ta Nowa Marchia była prowincją tej dużej, wielkiej Brandenburgii i znajdująca się między też dużym, nowym państwem, które się rodziło. Mówię tutaj o Polsce.
No właśnie, stulecie niepodległości, jak mawia Krzysztof Skowroński, 100 poranków na stówkę niepodległości. Pan Sławomir Szenwald, wywiad główny za niespełna 15 minut, do tych tematów powrócimy. Tylko na marginesie powiem jeszcze to, o czym kiedyś opowiadał mi w wywiadzie, w dwóch wywiadach profesor Norman Davis, gdzieś pod niebem Hibernii, pod niebem Irlandii, że Polacy, których on kocha, bo przecież ma też obywatelstwo polskie, wcześniej czy później będą musieli zmierzyć się właśnie z tymi mitami. Jednym z tych mitów to jest właśnie te ziemie odzyskane. Słusznie należne Polsce, bo przecież tych reparacji nie było, straciliśmy ziemię na wschodzie. Natomiast, jak powiedział profesor Norman Davis, te młode pokolenia, chcące doszukać się tych swoich korzeni, korzenności, będą sięgać głębiem. Ale z nami też jest pan Zbigniew Rudziński. Jest pan jeszcze przy telefonie, mam nadzieję, panie prezesie.
Tak, tak.
Panie prezesie, rzecz właśnie taka aktualnościowo, czyli jak to wygląda obecnie, czyli kwestie i turystyki, i kwestie tej wymiany, no i właśnie kwestie obserwacji. Jak wygląda przepływ ludzi stamtąd, czyli z Niemiec, często powiązanych z Gorzowem Wielkopolskim, a co my mamy im do zaoferowania, do zaproponowania pod kątem bazy turystycznej, bo powiem szczerze, to jest taka moja glossa, którą zawsze powtarzam, jak pewien senator o tym, że trzeba zniszczyć i zburzyć Kartaginę. Powiem szczerze, że w Poznaniu kolebce państwowości polskiej i okolicach i sercu powstania wielkopolskiego, jak na lekarstwo znaleźć cokolwiek, ślad, znaczek, pomnik, cokolwiek, że tam ta Polonia się wykuwała, że tam było serce powstania wielkopolskiego, no dla mnie jest to tragiczne i straszne. A jak tego typu rzeczy wyglądają, panie Zbigniewie, w Gorzowie pod kątem tego, by prezentować z dumą to, co gorzowskie, ergo landberskie?
No z tym rzeczywiście często nie jest najlepiej. Jako gorzowianin czasami troszkę mi przykro, bo nawet kwestia przewodników turystycznych w języku niemieckim. Przyjeżdżają goście, bo tak należy ich teraz obecnie traktować, często potomkowie dawnych mieszkańców tutaj. Chcą się dowiedzieć czegoś więcej o swoich korzeniach, o tym po prostu, co tutaj jest, co ciekawego warto zobaczyć. I bardzo często jest tak, że nie bardzo mają z czego skorzystać. Nie ma praktycznie rzecz biorąc od wielu lat przewodnika w języku niemieckim w Danii. Na 750-lecie naszego miasta był taki wydany. On bardzo szybko znikł, wręcz pochłonięty przez zapotrzebowanie gości z Niemiec. Dzisiaj tyle tylko wiedzą, co mogą wyczytać z internetu. A w internecie jest wiele ciekawych, ważnych, trafnych informacji. To ja oceniam, że jakieś 20% z nich jest rzeczywiście wyczerpujących i prawdziwych. Reszta to są powielone często jakieś stereotypy, jak chociażby na przykład z historii naszego miasta akt zajęcia, zdobycia miasta przez oddziały Armii Czerwonej. Takie coś, taki pakt historyczny jest podawany, chociaż jest zupełnie nieprawdziwy i dzisiaj w internecie coś takiego można znaleźć. No po drugie, bardzo często brak nam czegoś takiego jak duża impreza, stricte turystyczno-krajoznawcza taka, gdzie ludzie nie tylko z Niemiec mogliby przyjechać tutaj do miasta, do naszego regionu, żeby po prostu zobaczyć, co tu ciekawego jest, żeby to wszystko poznać, bo to co mówiłem o secesji, co mówiłem o parkach, to jest jedna rzecz, bo już mamy niepompatyczne pomniki w naszym mieście, często też związane z osobami pochodzenia niemieckiego, bo my się wcale nie odwracamy plecami obecnie do tej historii stać nas na to, na ten taki, można powiedzieć, odwagę prezentowania wspaniałych ludzi, jak na przykład malarz Hensler czy Max Bar, tutaj mieszkających w okresie niemieckim. To byli wspaniali ludzie, stworzyli także dużą część tego, czym się my dzisiaj chwalimy. I warto by było, żeby przez nas właśnie Niemcy współcześni odkrywali te postacie. Także mamy dużo do zrobienia. Faktycznie rzecz biorąc, dzisiaj można powiedzieć, że poza mapą, która już się wyczerpała, naszego miasta Gorzowa, to nie mamy żadnych aktualnych materiałów promujących turystykę, krajoznawstwo w naszym regionie. Tutaj bezpośrednio w Gorzowskiej okolicy.
Panie i panowie, pan Zbigniew Rudziński, prezes zarządu gorzowskiego PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Powtarzam do znudzenia młodym istotom, słuchaczom Radia Wnet, bo gdzieś tam te tytuły, te skróty są nieznane. Dziękuję pięknie za udział w programie. Będziemy niepokoić, gdy będziemy chcieli czegoś zasięgnąć o Gorzowie. Oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie.
I zapraszam serdecznie.
I w dalszym ciągu... Chciałem powiedzieć mój gość, nie mogę powiedzieć mój gość, bo pan Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, jest naszym gospodarzem, gości nas w willi Lejmana.